Dzisiejsze pierwsze czytanie z Księgi Mądrości stawia nas wobec jednego z trudniejszych tematów teologii, ale też wobec takiego trudniejszego z tematów, takiego skonfrontowania się z problemem zła w świecie i z tym, na ile Bóg reaguje albo nie reaguje wobec tego zła. Bo z jednej strony wydaje się, że Bóg zbyt rzadko reaguje i interweniuje. Dlaczego Bóg od razu nie zatrzymuje grzesznika, kiedy ten zaczyna grzeszyć? I w ten sposób nie dopuściłby do tego, żeby grzech człowieka, jakieś zło, które on wyrządza, dotknęło innych ludzi? Dlaczego nie jest tak, że natychmiast jakby z automatu jakieś uczynione zło nie wywołuje kary za to zło? Bo może właśnie w ten sposób by została postawiona od razu tą karą, granica dla dalszego jakiegoś rozlewania się zła w świecie. No ale doskonale wiemy, że nie działa to tak automatycznie. Więc pojawia się konkretny zarzut wobec Pana Boga, nie interweniuje albo za mało interweniuje. Z drugiej jednak strony Księga Mądrości mówi nam dzisiaj o tym, że Bóg jednak karze człowieka za grzechy, za zło. Ale tu pojawia się kolejny zatem zarzut względem Niego, albo lepiej powiedzieć zarzut wobec takiej teologii, która pokazuje, że Bóg jest tym, który karze za grzechy, no bo przecież Bóg jest miłosierny. A ja skoro jest miłosierny, to nie jest tym, który karze, raczej wybacza. Czy zatem da się pogodzić te dwie perspektywy? Z jednej strony zarzut wobec Boga, że jest zbyt mało karzącym, a z drugiej strony zarzut, no, że w ogóle jest tym, który karze. Czy jakoś Księga Mądrości, to pierwsze czytanie, może nam pomóc w jakimś uporządkowaniu tego tematu? Spróbujmy zobaczyć i popatrzeć na jeden i drugi zarzut trochę szerzej. Usłyszeliśmy dzisiaj w tym czytaniu takie słowa. Oczy zamykasz na grzechy ludzi, by się nawrócili. To zdanie może niepokoić. No bo przecież powiemy, no jak to? Panie Boże, przymykasz oczy na zło? Nie patrzysz na to, że ktoś cierpi z powodu grzechu czy zła innego człowieka? To jedno z najpoważniejszych zarzutów, jakie można postawić nawet człowiekowi, już nie mówiąc o tym, że Bogu. Jak, Panie Boże, możesz nie interweniować, nie reagować na to, że ktoś cierpi z powodu zła albo grzechu innego? Jak możesz przymknąć oczy? Przecież wydaje się, że to w ogóle jest naiwne. Myśleć, że jak nie będę reagował, jak nie będę patrzył, to ten człowiek zrozumie, że popełnia zło. No przecież rzadko tak się dzieje, że ktoś sam z siebie nagle zmienia zdanie i stwierdza, nie, nie, to co robiłem było złe. Czy zatem nie jest to samo słowo Pisma jakoś oskarżające wobec Boga? Owszem, może tak jest, że czasami mamy takie doświadczenie, że lepiej się nie odezwać, że lepiej od razu, natychmiast nie zareagować, ale dać trochę czasu, być takim cierpliwym wobec innego człowieka, że zrozumie swój błąd. Ale zazwyczaj to zrozumienie własnego błędu nie pochodzi po prostu z jakiejś samoczynnej refleksji, tylko na przykład z tego powodu, że ten człowiek sam doświadcza konsekwencji swojego zła, swojego grzechu. I kiedy zderza się z tymi konsekwencjami, to one wywołują w nim jakąś reakcję przemyślenia swojego zachowania i zmienia wtedy swoje postępowanie. Więc w tym sensie można by było trochę usprawiedliwić Pana Boga, mówiąc, no On wie, kiedy zareagować, a kiedy nie zareagować. Że On doskonale wie, czy ten człowiek, który się zmierzy z konsekwencją swojego własnego zła, jakieś wnioski z tego wyciągnie. Ale chyba ważniejszy tak naprawdę argument jest w tym, że Bóg nie unicestwia tych, którzy grzeszą z podstawowego powodu. No gdyby Bóg natychmiast sprawiałby, że ten człowiek, który popełnia jakiś grzech, że grzesznik zostaje zmazany z tej ziemi, przestaje istnieć, no to zostałoby na tym świecie Jezus i Maryja. Każdy z nas już w którymś momencie swojego istnienia musiałby być unicestwiony z powodu zła, które popełnia. Ale może jeszcze dalej sięgnąć. Bóg w każdym z nas, mówi Księga Mądrości dzisiaj, widzi dobro. Bez względu na to, jak wielkich zbrodni by się dopuścił człowiek, nie jest absolutnym złem. W każdym z nas, nawet popełniając ciężkie zbrodnie i grzechy, jest dobro istnienia. A Bóg nie chce tego dobra unicestwić. Bóg potrafi ponad całą wielkością naszego grzechu zobaczyć nawet odrobinę dobra, która w nas jest. I to dobro chce ocalić. Temu dobru chce być wierny. Bo On w każdym z nas, w każdym człowieku rozpoznaje swoje dziecko. Nie wiem, czy oglądaliście film albo czytaliście książkę Younga pod tytułem Chata. Główny bohater tej książki, Mac, doświadcza nieprawdopodobnego cierpienia z powodu tego, że jego kochana córeczka zostaje brutalnie zamordowana. I nie może wybaczyć temu człowiekowi, który to zrobił. A równocześnie ma bardzo głębokie pretensje wobec Pana Boga, dlaczego Bóg na to pozwolił, dlaczego dopuścił do tego, żeby jakiś człowiek zabił jego córeczkę. I cała książka opowiada o tym procesie uzdrowienia wewnętrznego tego człowieka, doprowadzenia go do przebaczenia, ale też do spotkania z Bogiem, w którym dostaje odpowiedź, dlaczego Bóg nie unicestwił mordercy jego córki. I stawia Pan Bóg, dokładnie tam jest mądrość Boża, stawia takie pytanie temu Makowi. Czy gdybyś wiedział, że któreś z twoich dwojga dzieci popełniło jakąś wielką zbrodnię, i musiałbyś jedno z nich potępić, unicestwić, wrzucić do piekła, to zrobiłbyś to? I ten Mak w pewnym momencie mówi, lepiej, żebym ja sam tam poszedł, niż któreś z moich dzieci. I Bóg mu wtedy mówi, dlatego ja też nie mogłem unicestwić tego, który skrzywdził twoją córeczkę. Bo i twoja córeczka jest moim ukochanym dzieckiem. I ten, który dopuścił się tej zbrodni, też jest moim dzieckiem. To trudna prawda. Ale Bóg, który jest Ojcem, kocha jedno i drugie. To chyba najgłębsza odpowiedź, jaką daje Pismo Święte na pierwsze pytanie. Dlaczego Bóg nie unicestwia tych, którzy dopuszczają się zła? Ale potem jest jeszcze drugie pytanie, bo Księga Mądrości mówi dzisiaj, nieznacznie karzesz upadających i strofujesz, przypominając, w czym grzeszą. Zarzut dotyczy tego, że kara wywołuje jakiś bolesny skutek w człowieku, który zostaje ukarany. Powoduje jakieś jego cierpienie, jakieś odebranie mu dobra. Czy w związku z tym, że kara jest powodująca cierpienie, nie jest czymś złym? Czy sprawiać komuś cierpienie to jest coś dobrego? Czy zatem Bóg może karać, czyniąc tym samym jakieś zło, bo powoduje cierpienie człowieka, który zostaje ukarany? I odpowiedź tak naprawdę jest w tym, że to prawda, że kara odbiera człowiekowi jakieś dobro. Na przykład w takim ludzkim znaczeniu słowa kara, na przykład zostaje odebrane jakieś prawo temu człowiekowi. Jak dziecko dostaje karę, nie może skorzystać z telefonu czy komputera. Zostaje mu odebrane jakieś prawo do korzystania z tego dobra, jakim jest telefon czy komputer. Ktoś zostaje ukarany więzieniem, zostaje mu odebrane dobro, jakim jest wolność i możliwość poruszania się w wolny sposób po tym świecie. Więc to prawdą jest, że zostaje mu odebrane jakieś dobro. Ale równocześnie rzecz jest w tym, że nie zostaje mu odebrane najwyższe dobro, czyli to ukierunkowanie na najwyższe dobro, jakim jest Bóg i szczęście, a wręcz przeciwnie. Kara przywraca, ma za zadanie przywrócić to najwyższe dobro, to właściwe ukierunkowanie. Bo wina zawsze wprowadza jakiś nieład, jakiś chaos. Grzech zawsze powoduje, że człowiek się odwraca od tego właściwego kierunku, jakim jest perspektywa życia wiecznego, zjednoczenia z Bogiem. Kara, odbierając jakieś mniejsze dobro, ma równocześnie ukierunkować człowieka na to najwyższe dobro, jakim będzie Bóg. tu w tym znaczeniu pojęcie kara jako właśnie tej interwencji Pana Boga, Jego działania w świecie. Myślę, że mamy duży problem dzisiaj z tym pojęciem kary z kilku powodów. Przede wszystkim z takiego poczucia, że jakiekolwiek kary na tym świecie są nieadekwatne i nie do końca sprawiedliwe. A samo pojęcie kary niesprawiedliwej jest już jakimś absurdem. No przecież idea kary jest taka, żeby ona była sprawiedliwa i przywrócała sprawiedliwość. A my czujemy, że kara bardzo często jest nieadekwatna do jakiejś zbrodni. Czasami słyszymy w jakichś wiadomościach, że za wielkie zbrodnie, za wielkie przestępstwa zostaje wyznaczona przez sędziego jakaś śmieszna kara. I mówimy, to jest jakiś żart. Czujemy, że istnieje gigantyczna nieadekwatność między poczuciem krzywdy, czy krzywdą, jaka została wyrządzona ofierze, a czasami karą, jaka spotyka sprawcę. Kiedy zostaje zgwałcona jakaś kobieta, żeby użyć drastycznego przykładu, nie da się przecież porównać jej cierpienia i tego, co ona musi przeżyć, jak nieprawdopodobnie jej życie zostanie naznaczone tym bólem, tym złem, w stosunku do kary kilku lat pozbawienia wolności dla sprawcy. Czujemy, że taka kara jest absolutnie nieadekwatna do tego, co musi ta osoba przecierpieć, która została skrzywdzona. Już nie mówiąc o tym, że bardzo często myślimy, że o karze też w takim znaczeniu, że to jest jakaś zemsta, że natychmiast jakaś zbrodnia domaga się zadziałania też innego rodzaju takim działaniem, które ma wywołać cierpienie. Ja cierpię, to ty będziesz cierpiał. I kara nam się bardzo często kojarzy właśnie z jakimś poczuciem takiej zemsty. I dlatego też trudno nam zrozumieć, że pojęcie kary może być bardzo głęboko związane ze sprawiedliwością i bardzo głęboko związane też z miłością. Że jedno drugiego nie musi wykluczać. Bo ostatecznie Pan Bóg zawsze będzie z jednej strony sędzią, czyli tym, który stanie po stronie ofiary. Najpierw ofiary mówi, ja muszę obronić ofiarę, przywrócić poczucie sprawiedliwości. Nie mogę pozwalać na to, żeby ona dalej cierpiała i żeby jej cierpienie było pogłębiane przez to, że nie zainterweniuje. Ale z drugiej strony Pan Bóg będzie lekarzem, który zajmie się sprawcą, tym, który popełnia jakieś zło, bo jego też chce dla siebie odzyskać, bo jego też chce uleczyć, wiedząc, że grzech najpierw rani samego popełniającego grzech. Dlatego w Bogu zawsze te dwa porządki będą istniały równolegle. Sędzia i lekarz. Lekarz, który będzie chciał uzdrowić zranienie, które popełnił grzech, ale lekarz, który też będzie chciał zapobiegać temu, żeby w przyszłości już nie popełnił tej zbrodni, a żeby jeszcze był zdolny do pomnażania dobra w swoim życiu. Bo ostatecznie każda kara ma służyć nawróceniu tego, który popełnia jakieś zło, czyli uratowaniu jego. Ma służyć przywróceniu sprawiedliwości właściwego porządku, chroniąc w ten sposób i dbając o ofiarę jakiegoś zła. I w końcu każda kara ma za zadanie pokazać, że Bóg się troszczy o jednego i drugiego. O człowieka, który grzeszy i o człowieka, którego dotykają konsekwencje grzechu. Bo Bóg jest Ojcem dla jednego i drugiego. I jak mówi dzisiaj Księga Mądrości, wszystko, co powołał do istnienia, kocha. I nie chce się Bóg odwrócić od czegokolwiek, co stworzył, bo ostatecznie znajduje tam dobro. Amen.